Kochani bracia i siostry, kochana młodzieży, kochani przyjaciele prawdy Bożej, którzy zagościliście na naszą wspaniałą społeczność, na ucztę duchową. Pragnę również przekazać wam bratnie uczucia miłości od zboru ludu Pana w Zamościu, którego jestem członkiem. Bracia i siostry, nie mogąc przyjechać, życzyli tutaj wszystkim zebranym wiele błogosławieństw Bożych, aby z tej konwencji każdy wywiózł cząstkę do swojego osobistego zbudowania charakteru w wierze i wzmocnił się nadzieją życia wiecznego. Pragnę również przekazać pozdrowienia od mojej żony, od mojego teścia, który bardzo pragnął tutaj być. Ale stan zdrowia mu już nie pozwala na to. W związku z tym obydwoje z żoną zostali. Życzyli wam wzrostu duchowego, abyśmy mogli wzrastać w łasce i znajomości. A w tej chwili pragnąłbym, kochani braterstwo, może nawet podziękować tym braciom, którzy przede mną mówili, wszystkim, bo po części mówili na ten temat, który ja pragnąłbym poruszyć. Poruszali bardzo szczegółowo te problemy i nawet brat tutaj w modlitwie prosząc również poruszył bardzo mi pomocne słowa, abyśmy nadawali się do tego Królestwa Bożego. Żebyśmy się nadawali do tego Królestwa. Żebyśmy wypracowali swój charakter, żeby się nadawać do tego wspaniałego Królestwa. A za podstawę tematu, który obrałem, są słowa zapisane w proroctwie Izajasza, 53 rozdział i 12 werset. Przetoż mu dam dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policząc będąc, on sam grzechy wielu odniósł i za przestępców się modlił. A temat nazwałem Wielcy Mocarze. Samo słowo Wielcy Mocarze. W dzisiejszej dobie, kochani, największym takim mocarzem oddziaływania na ludzi są środki masowego przekazu, które mogą uczynić z człowieka wielkiego nic i z człowieka, którego wartość jest niewielka, można go wynieść na pedestał. Bardzo wysoko można wynieść człowieka. Są i inni mocarze. Takim mocarzem jest pieniądz, jakieś organizacje międzynarodowe. Ale nie o nich chcę tutaj mówić. Nie o tych mocarzach, których siła i moc jest ograniczona krótkim czasem. Pismo Święte, a szczególnie w Starym Testamencie, mówi też o wielu mocarzach. Ja o niektórych tylko chciałbym króciutko wspomnieć. Takim pierwszym z nich to jest Otoniel. Zapisane o nim jest w Księdze Sędziów, trzeci rozdział, a od 9 do 11 wersetu. Potem wołali synowie izraelscy do Pana i wzbudził Pan wybawiciela synom izraelskim, aby je wybawił. Otoniela, syna Kenezowego, brata Kalebowego młodszego. I był nad nim Duch Pański, a sądził Izraela, gdy się ruszył na wojnę, podał Pan w rękę jego Husanrasa Taima, króla syryjskiego, i wzmocniła się ręka jego nad Husanrasa Taimem. A tak była w pokoju ziemia przez 40 lat, aż umarł Otoniel, syn Kenezu. Pan Bóg błogosławił mu. Stał się takim mocarzem, ponieważ w konkordancji jak czytamy, dawniej imiona miały różne znaczenia. Samo imię oznaczało charakter, albo też działalność, albo też przyszłość tego człowieka. Jotoniel według konkordancji znaczy moc moja jest u Pana Boga, albo też inaczej mocarz. Przygotowanym był przez Pana Boga do takiego wielkiego dzieła, aby stać się wybawicielem Izraela. Był mocarzem. Podobnie w pierwszej księdze Samuelowej, 17 rozdział, a od 34 wersetu, no może już nie będę czytać, braterstwo, bardzo często mówimy na temat Daniela, a w tych wersetach właśnie jest mowa, że on również był przygotowywany do pewnego dzieła, które Pan Bóg w swoim planie naznaczył, aby się ono wypełniło właśnie przez jego osobę. Dawid był właśnie tym mężem Bożym, który był przygotowywany do wypełnienia się cząstki planu Bożego. I w drugiej księdze Samuelowej, w 23 rozdziale, z kolei zapisane jest o jego trzech takich mężach bezimiennych, moglibyśmy powiedzieć, imiona ich nie są podane, którzy też zrobili coś bardzo wielkiego dla niego. 23 rozdział, a od 13 do 17 wersetu. Weszli też oni trzej z 30 przedniejszych, a przyszli we żniwa do Dawida, do jaskini Adulam, gdy się wojsko filistyńskie było obozem położyło w dolinie Refaim. A Dawid na ten czas był na miejscu obronnym, straż też filistyńska na ten czas była w Betlejem. Wtedy pragnął Dawid i rzekł: oby mi się kto dał napić wody ze studni betlejemskiej, która jest u bramy. Przetoż wpadli ci trzej mężowie do obozu filistyńskiego i naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która była u bramy, którą nieśli i przynieśli do Dawida. Ale jej on nie chciał pić, lecz ją wylał przed Panem i rzekł: nie daj mi tego, Panie, abym to miał uczynić. I zalito nie krew mężów, którzy szli z niebezpieczeństwem dusz swoich i nie chciał jej pić. To ci uczynili oni trzej mocarze. Trzej mocarze. Uczynili coś, aby spełnić pragnienie swojego dowódcy. Przynieśli mu wodę ze studni betlejemskiej. Prawdopodobnie to jest około 20 kilometrów. Musieli pokonać przez tereny, gdzie był rozłożony nieprzyjaciel. Ale zrobili to dobrowolnie, kochani. Bez rozkazu, z własnej, nieprzymuszonej woli. To są pewne lekcje dla nas, z tych mężów, ale też i o innych mocarzach, może ze trzech chciałbym przeczytać ze Starego Testamentu. Jednym z nich, o którym tak często mówimy, był Filistyńczyk, Goliat, o którym czytamy pierwsza księga Samuelowa, 17 rozdział. Był to nie dość, że wysoki, to jeszcze wyćwiczony w rzemiośle wojennym Filistyńczyk. Był wielkim mocarzem jak na tamte czasy. Urągał wojskom Boga żywego. O innych mocarzach niezgodnych z wolą Bożą czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 6 rozdział, 4 werset. Mówi o Nifilimach, o tych mocarzach, którzy narodzili się z mieszanej natury ludzko-anielskiej. Ci byli mocarzami na ten czas. I jeszcze o jednym, bracie, siostry, chciałbym wspomnieć. Zapisane to jest w proroctwie Daniela, 4 rozdział, a od 28 wersetu do 31. Mowa jest o królu babilońskim. Król babiloński, który według swojego mniemania, swojego, kochani, nie według tego, co z nim było, ale według swojego mniemania, uważał się za bardzo wielkiego. Lekcja to jest i dla mnie, i dla każdego z nas, bracia i siostry. Czytamy w 4 rozdziale, a od 28 wersetu. Wszystko to przyszło na króla Nabuchodonozora, bo po wyjściu 12 miesięcy, przechodząc się w Babilonie na pałacu królewskim, mówił król i rzekł: Izali, nie to jest on Babilon wielki, którym ja w sile mocy mojej zbudował, aby był stolicą królestwa i ku ozdobie sławy mojej. A gdy jeszcze te słowa i jeszcze ta mowa była w ustach królewskich, oto głos z nieba przyszedł, mówiąc: Tobie się mówi, królu Nabuchodonozorze, że królestwo Twoje odeszło od Ciebie. Chociaż ci wszyscy sławni mocarze byli użyci przez Pana Boga w Jego planie dla nas na naukę, na lekcję, albo też na przykład, to jednak oni nie będą brali udziału w tych łupach, o których właśnie czytamy w proroctwie Izajasza, że przetoż mu dam dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policząc będąc, on sam grzech wielu odniósł i za przestępców się modlił. Mając na uwadze te słowa i ten temat, bracia i siostry, szczególnie chciałbym go skierować do wszystkich poświęconych czasów wieku Ewangelii i dla tych, którzy podejmują taką decyzję w tym wspaniałym okresie czasu, o którym mój przedmówca mówił, o wspaniałym okresie, najwspanialszym okresie w dziejach chrześcijaństwa. Jak też do tych, którzy jeszcze zwlekają z podjęciem decyzji, aby stać się mocarzem wieku Ewangelii, aby skorzystać z tej zasługi, o której chciałbym właśnie mówić. Nie jako forma nagabywania, ale jako forma zachęty. Kochani, młodzi i starsi wiekiem, którzy jeszcze nie uczyniliście takiego postanowienia, takiego kroku, a brat Józek mówiąc mi mówi: powiedz coś przed odjazdem, żeby bracia i siostry wzięli to sobie na drogę. Na drogę. Dla tych, którzy jeszcze się nie poświęcili. Jako zachętę. Jako zachętę. Aby korzystać z łaski, jaka jest dana na czas wieku Ewangelii. I do rozważania dla wszystkich poświęconych. Bo na podstawie tego wersetu pragnąłbym, bracia i siostry, w krótkości odpowiedzieć na pytania, kto ma się dzielić tymi łupami, czym są te łupy i kim są ci mocarze. Można by było zacząć od ostatniego i powiedzieć amen. Ale jeżeli mówimy, o kim tu jest mowa, troszeczkę rozszerzmy ten temat. W Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, a 31 werset. Mowa jest o tym, kto ma się dzielić tymi łupami. Przeto, iż postanowił dzień, który będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tem wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 werset. Już czytamy bliżej. po imieniu. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Żywot wieczny. Kochani bracia i siostry, każdy, kto wierzy Panu Jezusowi. Bracia tu wcześniej przytaczali wersety, że kto przyjął Pana Jezusa, kto uwierzył i ta część wersetu, którą tutaj mamy zapisaną, jeżeli z Nim umieramy, z Nim też żyć będziemy. Przechodzimy ze stanu śmierci do stanu żywota. Właśnie ten mąż, Syn Boży jednorodzony, który udoskonalił swoje życie. I o tym już była mowa w poprzednich tematach. Jak czytamy w liście do Żydów, jeszcze powtórzę ten werset, drugi rozdział i dziesiąty werset. Albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały przywodząc, wodza zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym uczynić. Brat Staszek Sroka tutaj właśnie taki temat nazwał ciekawie. Boskie upodobanie w Kościele. A tutaj na podstawie tego wersetu moglibyśmy powiedzieć, że Pan Jezus kształtował swój charakter ku zajęciu właściwego stanowiska i upodobało się Panu, tak jak Panu Bogu się upodobało, tak i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi upodobało się w Kościele, w tych wspaniałych, którzy w czasie wieku Ewangelii często nazywamy bohaterami. Bo jeżeli ktoś przystępuje do takiej wielkiej pracy, do wielkiego dzieła, aby otrzymać życie wieczne w czasie wieku Ewangelii, aby stanąć przed wszystkimi i okazać przed wieloma świadkami stan swojego serca na zewnątrz, to jest bohaterem. Kochani bracia i siostry, wszyscy ci, którzy poświęciliście się, już jesteście bohaterami. I patrzcie na tych, którzy będą się poświęcać. To też bohaterzy. Bo jeszcze jest czas na to w czasie wieku Ewangelii, aby stać się tym bohaterem. Ten czas nie jest taki bardzo odległy, kiedy on się zakończy. I nie będzie takiej sposobności nigdy więcej, aby stać się tego typu bohaterem. Pan Jezus udoskonalił się. Udoskonalił się po to, aby zająć odpowiednie stanowisko, jak wyjaśnia nam autor piątego tomu, aby się nadawać do tej funkcji, do tego miejsca, które zajmując, będzie miał możliwość rozdawać łupy. Pan Jezus, aby sobie zasłużyć na te łupy, to jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, drugi rozdział, a piąty i szósty werset. Bądź jeden jest Bóg i jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Dał okup, równoważną cenę. Wykupił, jak apostoł Piotr w swoim pierwszym liście. Pierwszy rozdział i od 18 wersetu. Wiedząc, iż nieskazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego od ojców podanego, ale drogą krwią jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa, przejrzanego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych dla was, dla ciebie bracie, dla ciebie siostro, na czas wieku Ewangelii, dla nas, którzy dzisiaj żyjemy, a jesteśmy poświęceni, i dla tych, którzy żyli przed nami od Jordanu, począwszy, a zakończywszy na ostatnim członku, który przejdzie poza którą zasłonę. W książce pytań na stronicy 222 autor pisze: odkupić znaczy nie tylko kupić, Ale otrzymać, czyli przywrócić rzecz kupioną, to przywrócenie, czyli podniesienie ludzkości w zupełnym tego słowa znaczeniu, będzie trwać całe 1000 lat. Prorok Ozeasz w 13 rozdziale i 14 wersecie, tak króciutko czytamy, że z ręki grobu wybawię ich. Z ręki grobu będą mieli możliwość stać i pojednać się z Panem Bogiem. Pan Jezus dzięki złożonej ofierze stał się mocarzem, jak mówi, a czytamy to w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 18 werset, kiedy po zmartwychwstaniu powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Brat w poprzedniej godzinie mówił, że my też wiele możemy. Wiele zależy to od naszej wiary. Kochani, niech z każdego tematu, który był tutaj na tej konwencji, niech cząstkę każdy z was weźmie dla siebie po to, żeby tą cząstką zbudować sobie troszeczkę charakter. I z każdego nabożeństwa, z każdej społeczności, z każdej konwencji weźcie po troszku, a będziecie mocarzami. Pan Jezus otrzymał łupy, nieśmiertelność, cześć, chwałę, urząd, kapłaństwo i jeszcze moglibyśmy dodać przywilej błogosławienia rodzaju ludzkiego. Przywilej błogosławienia. Tymi łupami, korzyściami albo też przywilejami Pan Jezus dzieli się ze swoją małżonką. Tą małżonką jest Kościół. Kościół to są mocarze. Moglibyśmy powiedzieć szczęśliwcy wieku Ewangelii. Bo to jest szczęście, kochani. Zostać małżonką Pana Jezusa. Stać się cząstką Chrystusa. Taki przywilej dany jest wszystkim tym, którzy poświęcają się w czasie wieku Ewangelii. Ale czy każdy skorzysta z tych poświęconych? To już zależy, jak bracia tu w poprzednich wykładach mówili, zależy od każdego poświęcającego się. Czy będzie pracował, jak tu młodzi mówili, do roboty? Czy się bierzemy do roboty? Jeżeli jeszcze nie, jeżeli może opieszali byliśmy, to kochani, zacznijmy mocno pracować. Bo o tych mocarzach wieku Ewangelii, o tych członkach Kościoła, o oblubienicy są wersety bardzo mocne. I nimi mamy się budować. W Księdze Objawienia 20 rozdział, a 6 werset. Pan Jezus mówi: błogosławieni święci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z Nim królować 1000 lat. Otrzymać nieśmiertelność. Nie zawsze potrafimy nawet to wytłumaczyć. Nieśmiertelność. Gdzie stan, w jakim śmierć nie ma mocy. Niemożliwe, żeby dana istota umarła. Mamy możliwość sobie zapracować dzięki zasługom Pana naszego Jezusa Chrystusa i zostać królem. Chociaż brat tu mówił, że dzisiaj tam by nie chciał być ani prezydentem, ani tam jakiegoś stanowiska. Nie! Dzisiaj na pewno każdy z nas by powiedział nie. Ale być królem, być kapłanem pod rządami Pana Jezusa, być cząstką tego Chrystusa na przeciąg 1000 lat, o to się każdy z poświęconych ubiega. A ci, którzy się jeszcze nie poświęcili, kochani, ja przepraszam, że może dużo mówię na temat poświęcenia się, ponieważ od młodych otrzymałem taki zarzut. Za mało mówicie o poświęceniu. O wielu rzeczach się mówi bardzo oględnie, a poświęcenie to się tak omija. Kochani, ja się tak zobowiązałem, dlatego przepraszam, jeżeli bym kogoś może uraził, bo wszyscy jesteśmy bardzo czuli w dzisiejszej dobie na pewne określenia, żeby to nie było coś nachalnego. Ja tylko zachęcam. Jeżeli do kogoś to trafia, że za mocno, to przepraszam. Ale jeszcze raz zachęcam do tego, aby stać się tym mocarzem w wieku Ewangelii. Aby skorzystać z tego, co tutaj czytam. Być królem. Być kapłanem. Mało jeszcze. W Księdze Objawienia Pan Jezus też mówi na ten temat tych, którzy zwyciężą. 3 rozdział, 21 werset. Kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jaką i ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy Jego. Kochani, zasiąść na stolicy z Panem. Zasiąść, ale wcześniej. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, jakby to było wspaniale, gdyby przy chrzcie można było uśmiercić starą naturę. Od razu stawalibyśmy się wspaniałymi. Ale to uśmiercanie razem z Panem Jezusem, to trwa, kochani, aż do końca naszego życia. I na ile my uśmiercimy, to dałby Bóg, żebyśmy uśmiercili na tyle, na ile nas stać, na ile możemy to zrobić. W sposób doskonały tego uczynić, wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, nie możemy. Aby zasiąść, aby zasłużyć sobie na to życie, aby być odpowiednio przygotowani do tych zaszczytów, do tej funkcji, do tego dzieła i do tej misji, która jest przed Panem Jezusem, przed Kościołem, na czas, ten okres 1000 lat. W liście do Rzymian, 8 rozdział, są też wspaniałe słowa dotyczące tych wszystkich, którzy się poświęcają w czasie wieku Ewangelii. Tych, którzy stają się mocarzami. 8 rozdział, a od 14 wersetu. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Kochani, stać się Synem Bożym może nie zawsze tak dogłębnie rozważamy. Jakie to jest wspaniałe. Stać się dzieckiem Bożym. 15. Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze. Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami. Dziedzicami wprawdzie Bożymi, ale współdziedzicami Chrystusowymi. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Współdziedzicami Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus dzieli się łupami ze swoją małżonką, a my dostępujemy wspaniałego wyróżnienia, wspaniałego zaszczytu już tutaj, za tego życia. Kochani, Pan Bóg uważa nas za swoje dzieci, jeżeli będziemy trwali aż do końca naszego życia w tym poświęceniu. Apostoł Paweł podkreśla ten zaszczyt, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. 17 rozdział, 29 werset, kiedy mówi, że i inni mówią na temat tego, że my jesteśmy rodziną. I 29 mówi tak, będąc wtedy rodziną Bożą, nie mamy rozumieć, żeby złoto albo srebro, albo kamieniowi misternemu rytemu, albo wymysłowi człowieczemu Bóg miał być podobny. Jeżeli jesteśmy rodziną, kochani, rodziną Bożą, jeżeli jesteśmy, stać się dzieckiem Bożym, stać się taką wspaniałą rodziną. Nie każdy to potrafi docenić. Kiedyś, kiedy byłem na praktyce w domu dziecka, miałem przywilej zobaczyć, co to znaczy utracić matkę, utracić ojca i znaleźć się w takim miejscu, gdzie tylko prawo daje mu cząstkę tych uczuć, jakie dają rodzice. Młodzi, dzieci, kochani, ceńcie i szanujcie uczucia swoich rodziców. A my, poświęceni, abyśmy to, co potrafimy przekazać naszym dzieciom, żebyśmy mogli odczuć, co Ojciec Niebieski, co Pan Jezus Chrystus, jakie uczucia daje nam, czym się z nami dzieli. Już teraz, w tym życiu, ci wszyscy, którzy się poświęcili, mamy taki przedsmak przyszłego stanu chwalebnego, jaki nastąpi po naszej przemianie. Można by było zapytać, czy warto? A kto to może wstawiać takie pytania? Czy ten, kto się poświęcił? Nie. Ten, który nie czyta Pisma Świętego, ten, który nie zna wartości, jaką Ojciec Niebieski i Pan Jezus daje dla całej ludzkości. To jest najwspanialszy okres w dziejach ludzkości, rozszerzając ten temat dotyczący człowieka, i najwspanialszy czas. Pan Jezus dzieli się z oblubienicą. Czyni to z radością. I podział tego wszystkiego, co Pan Jezus zasłużył sobie, nie umniejsza jego autorytetu. A to jest pokazane w Mojżeszu. A zapisane to mamy w 4 Księdze Mojżeszowej, 11 rozdział. Może przeczytam 3 wersety. 24, 25 i 29. Wtedy wyszedł Mojżesz i opowiedział ludowi słowa pańskie, a zebrawszy 70 mężów starszych z ludu, postawił je około namiotu i stąpił Pan w obłoku i mówił do niego, a wziąwszy z ducha, który był w nim, podzielił go między 70 mężów starszych i stało się, gdy odpoczął nad nimi on duch, wtedy prorokowali, a potem nigdy. I w 29. Kiedy tam dwóch takich było, którzy się nie znaleźli na tym spotkaniu, ale się okazało, że prorokowali. A inni to podejrzeli i Mojżesz do nich mówi, któremu odpowiedział Mojżesz, czemuż im ty zazdrościsz dla mnie? Boże, daj, aby wszystek lud pański prorokował, a iżby dał Pan ducha swego na nie. Nie zazdrościł. Mówi, wy zazdrościcie? Czy ci, którzy się poświęcamy jeden drugiemu, może zazdrościć tego, że Pan Bóg, Pan Jezus dają nam przywilej otrzymania życia w stanie nieśmiertelnym? Czy możemy zazdrościć? Pan Jezus dzieli się tymi łupami i daje możliwość, aby razem z Nim wykonać wielkie dzieło. Pan Jezus się dzieli z nami, kochani, ale miejmy na uwadze, że na nie On sam zapracował. Na te łupy Pan Jezus zapracował sam, a z nami dzieli się z łaski. W Ewangelii Jana, 15 rozdział, 5 werset czytamy. Pan Jezus mówi, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Gdyby nie zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, bylibyśmy pod wyrokiem śmierci. A tak, dzięki zasługom Pana Jezusa Chrystusa mamy przywilej stać się mocarzami i mieć udział w podziale tych łupów, jakie są w rękach Pana naszego. Nie dosyć, że nas kupił Pan Jezus, to jeszcze wkłada tak wiele wysiłku w kształtowanie naszego charakteru, żeby i wstawia się za nami niestrudzenie jako orędownik, po to, żebyśmy się nadawali do królestwa. Żebyśmy się nadawali do tego królestwa. I kochani, takie pytanie na drogę Czy choć troszeczkę pamiętam, żeby być za to wszystko wdzięczny? Wdzięczny. Apostoł Paweł, pisząc do Kolosan, 3 rozdział, 15 werset, mówi tak: ale bądźcie wdzięczni. Wdzięczni Panu Bogu, wdzięczni Panu Jezusowi. Bracia i siostry, rozjeżdżając się, nie bądźmy z kolei zauroczeni, że będziemy królami, że będziemy zajmowali wielkie stanowisko, żebyśmy nie podpadli pod ten przykład Nabuchodonozora. Że w naszych myślach, nic nie robiąc, nie pracując nad charakterem, nie pracując, nie pomagając innym braciom i siostrom we wzroście, nie pomagając braciom starszym, nie pomagając zborowi i naszej społeczności, żeby rosnąć i nadawać się do tego wspaniałego stanowiska. Ponieważ mocarzami to my jeszcze nie jesteśmy w zupełności. Tymi mocarzami, o których mówi tutaj prorok Izajasz, będziemy dopiero wtedy, jeżeli zasłużymy sobie na udział w Kościele. Ten posiłek duchowy, jaki tutaj mamy, jaki każdy z nas począstce sobie przyswoił osobiście, niech posłuży do dalszego postępu w tym procesie stawania się mocarzem. Ale bądźmy jednak roztropni. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 16 werset. Bądźcie wtedy roztropnymi, ponieważ jest niebezpieczeństwo. Nieprzyjaciel krąży naokoło nas. Miejmy na pamięci, że on jest silniejszy, więcej może i stara się o to, aby nas zwieść z tej drogi. Żebyśmy urośli w pychę, a nie rozwijali się jako ci mocarze, jako oblubienica Chrystusowa. Jest niebezpieczeństwo udziału, utraty w tych łupach, którymi dzielić się będzie nasz Pan z tymi, którzy, jak czytamy w Księdze Objawienia, 2 rozdział, 10 werset, bądź wierny aż do śmierci. Rozsądzajmy się każdego dnia, bo bez oczyszczania się i bez społeczności, bracia i siostry, śpiewaliśmy pieśń ostatnią, przed rozpoczęciem tego nabożeństwa. Śpiewaliśmy pieśń, która mówi o tym, że ta społeczność jest dla nas wielkim zyskiem. Jeżeli jesteśmy w społeczności zborowej, jeżeli jesteśmy w społeczności z Panem naszym, Jezusem Chrystusem, z braćmi i siostrami i pobudzamy się nawzajem do miłości i do dobrych uczynków. Rozsądzajmy się. Bo jeżeli nie będziemy się rozsądzali, nie będziemy uczestniczyli w społeczności z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, to możemy popaść w takie duchowe ubóstwo. Będziemy wierni, ale to nasz stan duchowy będzie ubogi i będzie takim wielkim niedostatkiem jako przestroga, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntów, 13 rozdział, a od 1 do 3 wersetu. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkająca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystką tajemnicę i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystką wiarę, tak żebym góry przynosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest. I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystko majętność moją, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Ubóstwo takie będzie duchowe. Będziemy mogli powiedzieć, jesteśmy poświęceni, stajemy się mocarzami, ale takimi maleńkimi, maleńkimi. Dlatego doceniając pokupowe zasługi Pana naszego i udział w nich, już dzisiaj rozkoszujemy się tymi przyszłymi osiągnięciami. Ale, kochani, niektórym powszednieje to. Powszednieje. Staje się takie w porównaniu do innych celów w życiu naszym mniejsze. Nie takie priorytetowe na pierwszym miejscu, ale może na drugim, a może na trzecim. Kochani, tak jadąc do domu, człowiek wiele planuje. Pomyślmy, czy faktycznie ja staję się z dnia na dzień tym mocarzem. Dam kilka przykładów, jak to w Polsce było, kiedy prawda zagościła. Na początku, aby zademonstrować odłączenie się od świata, jak to ogólnie mówimy, wiele osób szło i wypisywało się z Kościoła katolickiego, że przestają być tam członkami. Trzeba było być odważnym, pójść, stanąć. A niektórzy nawet przed innymi. Tak jak jedna siostra, która pracowała w szpitalu po poświęceniu, zdjęła wszystkie ozdoby, jakie miała i w szpitalu oznajmiła, że nie będzie brała udziału w chrzcie umierających dzieci. Wiecie? To też bohater czasu wieku Ewangelii. I jeszcze tu o jednym chciałbym wspomnieć. Jeden taki brat był sekretarzem partii, ale po poświęceniu trzeba się było z tego jakoś wycofać. No, bracia, siostry, my tak przeanalizujmy, jadąc do domu, swoje stanowisko na ten temat. A ten brat, co zrobić? Wiecie, co zrobił? Zwołał zebranie partyjne i na tym zebraniu partyjnym powiedział, że on składa legitymację, że występuje z partii, bo jego cel jest inny. Ja poświęciłem się Bogu. Ja poświęciłem się do żywota. Trzeba było odwagi, bracia, siostry. Najpierw głosić coś, później stanąć i powiedzieć, że ja z tym zrywam. Kochani, ja wam to w oczy chcę powiedzieć. Może się tak nie zawsze potrafimy zachować? A listy braci, którzy zaprawdę byli skazani na śmierć w więzieniu, będąc jeszcze ostatni list ostatniego dnia, kiedy pisali. A dzisiaj, jako przestroga, kochani, tu już brat w poprzedniej godzinie mówił, dziś też często zauważamy taką demonstrację, ale odwrotną. Tam była demonstracja oddzielenia się od świata, a dzisiaj obserwujemy upodabnianie się do świata. Czyli coś odwrotnego. Moda, ozdoby, zwyczaje, rocznice, ale nie rocznica śmierci ludzkiej woli. Nie rocznica, jak apostoł Paweł w liście do Żydów, 10 rozdział, 32 werset. Wspomnijcie na dni pierwsze. Rozwody i jeszcze inne. Upodabnianie się do tego świata. Demonstracja. I tej demonstracji zauważamy coraz więcej. Kochani, jeżeli chcemy być tymi mocarzami, jeżeli chcemy mieć udział w podziale tych łupów, jeżeli chcemy skorzystać z tego przywileju, aby przez okres 1000 lat dać możliwość i mieć udział w tym, aby dopomagać biednej ludzkości, która dzisiaj nie zna Boga, nie zna tych wspaniałych rzeczy, jakie może osiągnąć człowiek w 1000-leciu. Żebyśmy mieli to na uwadze, że odstępowanie, demonstracja w ten sposób jest coraz większa, żebyśmy nie mieli w tym udziału. Żebyśmy nikomu tego nie podpowiadali, nie dawali przykładu i nie przykładali do tego swojego palca, jak to się potocznie mówi. Bo to prowadzi od Boga. Dałby Bóg, aby te kilka słów posłużyło ku wzmocnieniu i rozwijaniu się pod wpływem Ducha Świętego abyśmy mogli stać się tymi mocarzami w podziale łupów, żebyśmy byli jednym z nich. Ja tego wam, bracia i siostry, serdecznie życzę i sam się o to staram. Amen.